Leży już na moim redakcyjnym biurku i to od kilku dni. Prawdopodobnie jest już także dostępna w księgarniach. O antologii na pograniczu narodów i kultur, Polska, Europa, Ameryka, rozmawiać będę dzisiaj z redaktorem Bogusławem Wróblewskim, redaktorem naczelnym kwartalnika Akcent. Po raz drugi już dziś nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej o kwartalniku Akcent przy okazji naszego spaceru przed godziną. Przywoływaliśmy między innymi wiersz Glasztejna, który można znaleźć na końcu ulicy Krawieckiej, nieistniejącej ulicy Krawieckiej, a poecie temu dużo miejsca w ostatnim numerze kwartalnika. Redaktorze Bogusławie Wróblewski, poświęciliście, prawda? Dzień dobry, kłaniam ci się.
Tak, dzień dobry. Miło mi cię usłyszeć w niedzielny poranek. I rzeczywiście, Glasztejn był jednym z bohaterów poprzedniego tomu Akcentu, tłumaczony zresztą i opisywany przez Monikę Adamczyk-Garbowską, która ma olbrzymie zasługi w przygotowaniu tematów do tej antologii, o której chciałaś ze mną rozmawiać.
To jeszcze tylko zanim ci oddam głos, a propos tej antologii, to chciałam Państwa też namówić na to, żeby zostali Państwo z nami nieco dłużej. Po godzinie 10:00 Monika Adamczyk-Garbowska będzie także przywoływana razem z Agatą Tuszyńską. Jakiś czas temu w Teatrze Starym w Lublinie zastanawiały się Panie nad, między innymi nad tym, jakie są ślady Singera w Lublinie i nie tylko. Myśmy dzisiaj wędrowały z Joanną Zentar po śladach, lubelskich śladach poetów i pisarzy, bo oni tutaj swoje miejsce mieli. Tymczasem sztukmistrz z Lublina, a z nim była zupełnie inna sytuacja, ale o tym po godzinie 10:00 w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. A teraz już za moment oddaję ci głos. Przypomnę tylko raz jeszcze tytuł: Na pograniczu narodów i kultur. O tej antologii będzie opowiadał Bogusław Wróblewski, który jest autorem i wyboru, i opracowania, i autorem wstępu, i suplementu, ale także są tam także wiersze, nie tylko teksty, o których będziesz opowiadał. No a jeśli poezja, to na pewno także ty twórcą wyboru tych, a nie innych wierszy. Jak powstawała ta antologia? Jaki był jej cel? Powiedz proszę, Bogusławie.
Tak, no pełny tytuł tej antologii brzmi: Na pograniczu narodów i kultur, Polska, Europa, Ameryka. I możecie Państwo już tę antologię dostać pewnie w niektórych księgarniach, które normalnie funkcjonują, ale też może nawet przede wszystkim dziś przez internet. Na stronie czytelnik.pl można ją znaleźć wśród nowości, można za jakieś umiarkowane pieniądze ją sobie sprowadzić, bo czytelnik postanowił wszystkie nowości na czas koronawirusa sprzedawać o kilkanaście procent taniej. No, a antologia jest... Czasem w takich sytuacjach używamy słowa monumentalna, ale jest to rzeczywiście olbrzymia książka i w sensie objętościowym, bo ma 500 kilkadziesiąt stron, i w sensie ładunku myślowego, treściowego. Wspomniałaś o moim tutaj udziale autorskim i redakcyjnym, ale jeśli chodzi o udział redakcyjny w opracowaniu tej książki, duży wkład wniósł jej współredaktor, czyli mój młodszy współpracownik, redaktor Łukasz Janicki, bo sam pewnie nie udźwignąłbym aż tak olbrzymiego zadania, bo to jest 40 lat dorobku Akcentu w dziedzinie, która była jedną z takich naszych specjalności tematycznych. Ten problem pogranicza kulturowego właściwie pojawił się już w pierwszym tomie Akcentu w 1980 roku, więc to jest jakiś przekrój przez 40-lecie naszego istnienia. I temat, który u nas był intensywnie obecny w czasach, kiedy inni się nim jeszcze nie zajmowali, w latach 80. On był wtedy obłożony różnymi cenzorskimi ograniczeniami i wiele redakcji, wielu autorów miało jakąś obawę przed eksploatacją tego obszaru tematycznego pogranicza. Dziś, a właściwie już od lat 90. to jest temat modny i no, pochlebiamy sobie w Akcencie, że mamy tutaj pewne takie jakby pionierskie zasługi. Ja muszę powiedzieć, że to jest nie tylko nie tylko jakaś sprawa taka publiczna, ogólnokulturowa dla mnie po tych 40 latach, ale również w jakimś sensie prywatna, bo ja to może z dwóch powodów, jak to się stało, że sprawa pogranicza była jedną z moich pasji. Po pierwsze, moje korzenie, moi dziadkowie byli związani ze Szczebrzeszynem i okolicami. To jest miejsce, gdzie spotykały się różne kultury. Do dzisiaj mamy tego świadectwa. W samym Szczebrzeszynie jest piękny Kirkut, jest jeden z najstarszych cmentarzy żydowskich. Nieźle zresztą już dzisiaj opisany dzięki pracom Andrzeja Trzcińskiego i innych, ale ja mam teraz taki dom, w którym chętnie bywam, między Szczebrzeszynem a Zwierzyńcem w miejscowości Topulcza. I tam w malutkiej miejscowości są trzy cmentarze. Jeden dawny unicki, drugi dawny prawosławny i trzeci katolicki. Na wszystkich tych cmentarzach oczywiście są dzisiaj pochówki katolickie, nadal one są nadal czynne. I w tej malutkiej miejscowości, która była parafią jeszcze przed Unią Brzeską, była parafią prawosławną, więc na początku XVI wieku. I w tej malutkiej miejscowości skupia się jakby historia tych ziem. Jeśli dodamy jeszcze ten pobliski Kirkut, to mamy żywioł prawosławny, unicki, katolicki i żydowski. Czy gdzieś... No właściwie to właściwie cały ten obszar jest jakimś takim obszarem pogranicza i to tak pojmowane pogranicze jest właściwie czymś centralnym dla Polski tamtego czasu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, ja w młodości miałem taką pasję, którą szybko zacząłem dzielić z moją żoną Małgosią. Jeździliśmy autostopem. Ja najpierw jeździłem po Polsce, później zaczęliśmy razem jeździć po Europie. W drugiej połowie lat 70. można było uzyskać taką promesę dewizową, kupić oficjalnie 130 czy 150 dolarów i wyruszyć za granicę. My mieliśmy taką kwotę na dwoje i jeździliśmy, dotarliśmy między innymi na Sycylię, ale ja też dotarłem kiedyś do Paryża właśnie z namiotem na plecach, autostopem i po drodze przejechałem przez obszar Alzacji, Lotaryngii, okolice Strasburga, później bardziej na północ, aż do Saarbrücken właściwie, chociaż bardziej mnie te tereny nieco bardziej na południe położone interesowały. I tam zetknąłem się z tym efektem pogranicza jako człowiek 22-letni. Kiedy rozmawiałem z ludźmi tam mieszkającymi, a autostop sprzyja poznawaniu świata poprzez ludzi, a nie tylko poprzez takie paskalowsko pojęte zabytki. Otóż ci ludzie... Właściwie, powiem teraz w dużym uproszczeniu, im było wszystko jedno, czy ten obszar jest po stronie francuskiej granicy, czy po stronie niemieckiej. I dla nich było istotne, żeby oni po pierwsze mogli kultywować swoje tradycje w zależności od tego, czy uważają się za Niemców, czy za Francuzów, a po drugie, żeby ich zostawiono w spokoju, żeby przestały się nad nimi wojny przetaczać i żeby oni mogli spokojnie żyć i pracować. I pomyślałem sobie, że być może doczekam czasów, kiedy tutaj na wschodzie, na mojej Lubelszczyźnie i pobliskich rejonach Ukrainy będzie taka sytuacja, że też ludzie będą mogli tak powiedzieć, że będzie wszystko jedno, czy ktoś mieszka po tej stronie granicy, czy po ukraińskiej stronie granicy, będzie sobie mógł kupić mieszkanie we Lwowie, jeśli go na to stać, albo z tamtej strony osiąść w Przemyślu, jeśli będzie miał ochotę i środki po temu. Niestety no historia tak szybko mi tego rozwiązania nie przyniosła. Jednym z, myślę, z największych błędów Europy po II wojnie światowej było to, że w swoim czasie Unia nie przyjęła, nie zachęciła bardziej Ukrainy do tego, żeby wstąpiła do Unii w okresie pierwszej pomarańczowej rewolucji. Także pewnie jeszcze na taki komfort pogranicza poczekamy trochę. I to jest pogranicze pojmowane geograficznie. Pogranicze, które właśnie w takim aspekcie geograficznym właściwie było cały czas kwestią polityczną. W XIX wieku to był problem tego, czy ta część Europy znajdzie się w strefie wpływów niemieckich, czy w strefie wpływów rosyjskich. Ja zresztą w tej książce, tam w takim artykule, który jest do niej suplementem czy posłowiem, piszę o tym, jak pojmowano, jak funkcjonował motyw Europy Środkowej przez ostatnie niespełna 200 lat. A później, po II wojnie światowej, to była żelazna kurtyna, która podzieliła ten obszar. To jakoś było też polityczne. Mówienie o kwestii pogranicza było niebezpieczne. Mogło się kojarzyć z jakąś próbą rewizji porządku pojałtańskiego w Europie. Więc niektórzy po prostu tego tematu unikali. Ale myślę, że naszą zasługą oprócz tego, czy zasługą akcentu, oprócz tego, że nie baliśmy się tego tematu w znaczeniu geograficznym, było też to, że nadaliśmy mu trochę inny wymiar. Że zaczęliśmy, oprócz tego, co kojarzy nam się z Kresami, co uważamy za pogranicze wschodnie, zaczęliśmy także zwracać uwagę na pogranicze zachodnie, no i też na południu sąsiedztwo z tą domeną austriacko-węgierską, ale przede wszystkim wykroczyliśmy poza takie przestrzenne pojmowanie pogranicza, kierując uwagę na takie zjawiska, które są może geograficznie bardziej rozproszone, lecz niesłychanie bogate pod względem kulturowym. Myślę tu o sąsiedztwie polsko-żydowskim, które szczególnie właśnie na tych naszych terenach owocowało interesującymi kulturowymi zjawiskami. Ale też sąsiedztwo polsko-cygańskie, tak bym to ujął w uproszczeniu, czyli funkcjonowanie w Europie, a także i w Stanach Zjednoczonych później fascynującej, chociaż trochę hermetycznej, nie trochę, mocno hermetycznej społeczności Romów. Także zbiorowości emigrantów, które się pojawiają w różnych krajach. I tu jest efekt pogranicza kulturowego, bo oni muszą znaleźć jakiś modus vivendi, jakiś sposób na życie godzące system wartości wyniesiony z kraju urodzenia z tym, który zastali w kraju osiedlenia. Więc to pogranicze w ujęciu akcentu przestało mieć wymiar geograficzny. I później powstały różne instytucje, być może utworzone w znacznej części przez ludzi, którzy się jakoś wychowywali na tej problematyce, na tych tekstach akcentowych publikowanych w latach 80. Przypomnę, że już w roku 1980, czyli pierwszy tom akcentu, jaki się ukazał, zawierał tekst znakomity, wspomnianej już profesor Moniki, wtedy jeszcze nie profesor, Moniki Adamczyk, wtedy jeszcze nie Garbowskiej, która pisała o Polsce i Polakach w twórczości Izaaka Bashevisa-Singera. Chyba w tym samym numerze, albo niedługo później, ukazał się tekst Jana Mizińskiego zatytułowany Kompleks Polski Gintera Grassa, który pokazywał stosunek Gintera Grassa, którego bym określił w uproszczeniu jako kaszubskiego patriotę, stosunek Gintera Grassa do Polski. Później cały szereg innych tekstów, na przykład znakomity list, apel, esej Tomasa Węclowy, którego kiedyś ci rekomendowałem i gościłaś go na antenie Radia Lublin z znakomitymi wypowiedziami, które na szczęście przypominasz od czasu do czasu. To był taki list adresowany do Litwinów i Polaków na Litwie. Znakomity przykład takiego myślenia, jak wybrnąć z sytuacji trudnego sąsiedztwa, jak sobie coś dać nawzajem, nie obrażając się na siebie. Później na przykład Tadeusz Konwicki, który był współzałożycielem i członkiem Rady Programowej naszej fundacji, Wschodniej Fundacji Kultury Akcent, który na moją prośbę napisał taki esej zatytułowany Jak kręciłem lawę. On tam opisuje, jak doszło do powstania filmu według dziadów Mickiewicza i jak ten film, który właśnie w jakimś sensie operuje na pograniczu polsko-litewskim, a już z całą pewnością, jeśli pojmować to jako obszar mentalny, jak ten film minął się z historią w tym sensie, że historia przyspieszyła gwałtownie i w 1989 roku wyprzedziła te intencje, które wpisał Konwicki w swoją interpretację dziadów Mickiewicza. Więc to znakomite dzieło, które pozostało nie dość zauważone, dlatego że wtedy interesowaliśmy się tym, co niosło życie bardziej niż tym, co niosła sztuka filmowa. Warto do tego wrócić. No ale też znakomite teksty językoznawców. Jerzy Bartmiński, który napisał taki esej, właściwie artykuł naukowy Z ruska po polsku łagodniejsza mowa o pograniczu językowym polsko-ruskim czy polsko-ukraińskim, albo Władysław Makarski, profesor z Kulu, który też pisze o kwestiach językowych dotyczących polsko-litewskiego pogranicza. No i wreszcie choćby, ja mógłbym długo nazwiska wymieniać, ale no nie będę tego robił w krótkiej wypowiedzi. Wreszcie Ryszard Kapuściński. Tak się stało, że Ryszard Kapuściński był przez nas zaproszony w 2001 roku na taką konferencję, którą zorganizowaliśmy wspólnie z telewizją, która nosiła tytuł Media w regionach wobec pogranicza. I moment jego wypowiedzi przypadał bodaj miesiąc po wydarzeniach, po ataku na World Trade Center. I Kapuściński po raz pierwszy wtedy wypowiedział się na temat globalizacji, na temat tych zjawisk światowej unifikacji w nowej perspektywie, czyli po tym ataku, po tym potencjalnym konflikcie cywilizacji czy konflikcie kultur, który jakby się za tym atakiem rysował. Wtedy Kapuściński przedstawił bardzo ciekawą koncepcję, bardzo ciekawą prognozę. Zresztą on był wizjonerem niesamowitym i jego udział w Radzie Programowej Akcentu, jego współtworzenie naszej fundacji cenię sobie niezmiernie wysoko. Jego taką czasem cichą, ale cierpliwą przyjaźń, której miałem szczęście doznawać i bardzo on nas wspierał w tym naszym sposobie myślenia o pograniczu aż do swoich ostatnich dni. Więc tutaj znajdziecie Państwo i ten jego szkic i trochę jego wierszy, bo Kapuściński był też dobrym poetą, publikował swoje teksty poetyckie na łamach akcentu. A jeśli wspomniałaś o wierszach, to wydaje mi się, że one spełniają tutaj taką funkcję uzupełniającą, ale są też swego rodzaju takimi interludiami, jeśli tak można powiedzieć, między poszczególnymi partiami esejów. Jeśli ktoś zechciałby tę książkę podzielić na rozdziały, to powinien to zrobić mniej więcej według tego porządku, jakie w niej wyznaczają te sekwencje wierszowane. A są tutaj znakomici poeci, bo jest Stanisław Barańczak, jest Wojciech Młynarski, kolejna postać, która była takim współzałożycielem i wspierającym akcent, autorytetem, współzałożycielem Fundacji Akcentu i członkiem jej Rady Programowej. Doskonałe wiersze i zresztą doskonały esej Istvána Kovácsa, który jest chyba na Węgrzech największym przyjacielem Polaków, z jednej strony doskonałym tłumaczem z języka polskiego, znakomitym historykiem, no i znakomitym znawcą tematyki europejskiej, czemu daje wyraz tutaj w opublikowanym w tej antologii szkicu. Zresztą mówię opublikowanym w antologii, ale trzeba cały czas mieć świadomość, że to są wszystko teksty, których copyright przypadał na Akcent. To są wszystko teksty, które my publikowaliśmy w Akcencie przez te 40 lat.
Bogusławie, bardzo Ci dziękuję. To jest nasza pierwsza rozmowa dotycząca antologii, która ukazała się naprawdę niedawno, w kwietniu. Antologia na pograniczu narodów i kultur. Polska, Europa, Ameryka. Będziemy do tej księgi zaglądać, będziemy o tym mówić, nie tylko z powodu jubileuszu kwartalnika Akcent. Ja przy tej okazji chciałabym Ci też bardzo podziękować, dlatego że wiele nazwisk, które przed chwilą wymieniłeś, to są nazwiska do znakomitych postaci, które były też gośćmi nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej, siedziały tutaj przed naszym mikrofonem właśnie dlatego, że przyjęły Twoje zaproszenie i przyjechały do Lublina. Także za te spotkania bardzo Ci serdecznie dziękuję.
Ja też bardzo dziękuję za współdziałanie i bardzo się cieszę, że mogliśmy się również w ten sposób przydać. I bardzo chętnie wrócę do jeszcze jakichś wybranych wątków z tej antologii, bo tu naprawdę można mnóstwo ciekawych rzeczy powiedzieć, jak się sięgnie po te teksty. Zachęcam, proszę zajrzeć do internetu, wrzucić tytuł albo sprawdzić nowości na stronie czytelnik.pl.
I jeszcze chciałam Ci podziękować za takie słowo, które właściwie nie jestem pewna, czy padło wprost, ale wokół którego toczyła się cała Twoja opowieść, wokół którego też toczy się cała antologia, słowo niezwykle ważne w naszym języku, o którym zapominać nie powinniśmy, więc za przypomnienie Ci dziękuję. Współistnienie. Zapamiętajmy je sobie. Redaktor tak. Bogusław Wróblewski, gościem nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Bardzo Ci dziękuję, Bogusławie.
Bardzo Państwu dziękuję i Tobie, Grażynko. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.